bliskości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus.
Ognisko jest twarde, rozgrzej serca
Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary, Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus.
I rozpoczynam naszą poranną katechezę. Dzisiaj temat dotykający siedmiu sakramentów Kościoła, sakrament nawrócenia i pokuty i temat szafarz sakramentu pokuty. I mamy punkt 1461. Ponieważ Chrystus, mówi nam katechizm, powierzył posługę pojednania swoim apostołom, to biskupi jako ich następcy oraz kapłani, współpracownicy biskupów nadal spełniają tę posługę. Prezbiterzy istotnie na mocy sakramentu uświęceń mają władzę odpuszczania wszystkich grzechów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przebaczenie grzechów jedna nas z Bogiem, ale także i z Kościołem. Zatem biskup, widzialna głowa Kościoła partykularnego już od czasów starożytnych, jest uważany słusznie za tego, który przede wszystkim ma władzę i posługę pojednania. Kieruje on dyscypliną pokutną. Prezbiterzy, czyli kapłani, księża, jego współpracownicy pełnią tę posługę w takiej mierze, w jakiej otrzymali upoważnienie albo od swojego biskupa, albo też przełożonego zakonnego, albo też od papieża zgodnie z prawem Kościoła. I tutaj mamy ten punkt, który wyróżnia właśnie sprawę ekskomunik. Niektóre grzechy, szczególnie ciężkie, objęte są ekskomuniką, najsurowszą karą kościelną, która nie pozwala na przyjmowanie sakramentów i wykonywanie pewnych aktów kościelnych. Według prawa Kościoła rozgrzeszenia z tych grzechów może udzielić tylko papież, miejscowy biskup lub też upoważnieni przez nich prezbiterzy. To jest taka pewna kolejność, a więc są tak zwane zastrzeżone Ojcu Świętemu, biskupowi albo też właśnie niektórym miejscom, gdzie się chcemy wyspowiadać. W przypadku niebezpieczeństwa śmierci każdy kapłan, każdy, nawet pozbawiony prawa spowiadania, może rozgrzeszyć z każdego grzechu i z każdej ekskomuniki. Tutaj to jest właśnie ten punkt dosyć istotny, bo wiemy, że są takie sytuacje niestety, że nawet i kapłan, który nie jest, tak można powiedzieć, kapłanem praktykującym, a więc sprawującym urząd, może w przypadku śmierci właśnie ten akt wykonać, odpuszczenia w imieniu Kościoła i Chrystusa grzechów. Kapłani powinni, mówi katechizm, zachęcać wiernych, aby przystępowali do sakramentu pokuty i okazywać, że są gotowi do jego sprawowania, ilekroć chrześcijanie w sposób uzasadniony o to poproszą. Co jeszcze ważne, a więc sprawujący sakrament pokuty, każdy kapłan wypełnia posługę dobrego pasterza, który szuka zagubionej owcy, posługę dobrego Samarytanina, który opatruje rany, ojca, który czeka na syna marnotrawnego i przyjmuje go, gdy ten powraca. Oraz jest też no, oczywiście tutaj posługa, czy też taki charakter sprawiedliwego sędziego, który nie ma względu na osobę i którego sąd jest sprawiedliwy, a równocześnie miłosierny. Krótko mówiąc, katechizm zaznacza, podkreśla, kapłan jest znakiem, jest narzędziem miłosiernej miłości Boga względem grzesznika. I pamiętajmy jeszcze o tym, że spowiednik nie jest panem, lecz sługą Bożego przebaczenia. Więc to nie jest jakiś urząd wynoszący go, prawda, że on jest teraz nagle jakimś sędzią najwyższym, czy jakimś, powiedzmy, nie wiem, prokuratorem. Nieraz tak patrzymy, jak porównując do sądu, prawda, że widzimy sędziego, który ma na piersiach, prawda, orła, ten łańcuch z orłem i decyduje i obwieszcza wyroki i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest inaczej. To jest sługa Bożego przebaczenia, bo pamiętajmy również i kapłan sam korzysta z tego daru sakramentu pokuty. Winien korzystać i to systematycznie. Wtedy właśnie on sam się poczuwa też i do roli penitenta, że wtedy on sam czuje, że on też wyznaje grzechy, swoje słabości, prosi o Boże przebaczenie i również potem je przekazuje, szafuje, mówimy, prawda, jest szafarzem, a więc tym, który przekazuje, oddaje i tak dalej, i tak dalej. A więc szafarz sakramentu powinien się łączyć z intencją i miłością Chrystusa, ale to tak samo jak z posługą, można powiedzieć, doktora, lekarza, on wskazuje na pewne dolegliwości, choroby, rany, mówi o tym, ale potem powinien również dawać jakąś delikatną wskazówkę, jak z tych chorób, z tych zranień wychodzić. Niewątpliwie nie może się wynosić, nie może, nie daj Boże, poniżać, prawda, tegoż właśnie człowieka, który przychodzi w pokorze wyznawać swoje słabości, swoje grzechy. No i oczywiście mamy też do czynienia z tajemnicą spowiedzi, to będzie za chwileczkę jeszcze powiedziane. A więc powinien tenże spowiednik, szafarz mieć rzetelną znajomość chrześcijańskich obyczajów, doświadczenie w sprawach ludzkich, szacunek, delikatność wobec tego, który upadł. Powinien również kochać prawdę, być wierny urzędowi nauczycielskiemu Kościoła i cierpliwie prowadzić penitenta do uzdrowienia i do pełnej dojrzałości. Powinien modlić się za niego i pokutować, również powierzając się Bożemu miłosierdziu, powierzając go miłosierdziu Pana. To właśnie jest szafarz sakramentu pokuty, bo dzisiaj ten temat nas dotyka. Mówiliśmy wcześniej o zadośćuczynieniu. Była też mowa o wyznaniu grzechów, o żalu za grzechów. To były akty penitenta. A więc tego, który przychodzi, który spotyka się z Bożym miłosierdziem, z Bożą miłością, z Bożym przebaczeniem. A dzisiaj już mówimy o tym, który właśnie jest tym szafarzem tegoż sakramentu. I czasami, no, takie przychodzą pytania. Na przykład człowiek stoi sobie gdzieś tam, może kolei już takich nie ma wielkich, ale czasami są. Kilka osób przychodzi do kościoła, do świątyni, prawda, do jakiegoś sanktuarium nawet, możemy sobie wybrać i tak myślimy sobie, a tam jest konfesjonał, widzę go z daleka, jest ten komfort, że mogę wejść, nawet tak bardzo intymnie, prawda, że nie widać może mojej twarzy nawet przez te kratki. I kogo tam spotkam? Może się ktoś zapyta. Młody, ksiądz, starszy, profesor, nie profesor. Kogo tam spotkam? Jakiegoś, może będzie to jakiś doświadczony kapłan, proboszcz, może spowiednik wieloletni, ale za każdym razem trzeba nam sobie uzmysłowić, że tam jest człowiek, który został wybrany przez właśnie Kościół, przez Chrystusa, jak ten apostoł, po to, by tą posługę jednania sprawować. A więc nieważny jest nawet jego wiek, nieważne jest jego doświadczenie. W pewnym sensie nieważne jest nawet to, ile lat już jest kapłanem, spowiednikiem, ale ważne jest to, że właśnie ma tę władzę, tę moc pochodzącą od Chrystusa. Jest następcą apostołów, jest kapłanem, prezbiterem i to jest tutaj moc sakramentu najbardziej ważna, bo na mocy sakramentu święcej biskupi i kapłani mają władzę odpuszczania grzechów, wszystkich grzechów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to jest to, co mówi nam właśnie tutaj katechizm. Więc można powiedzieć, mamy tu odpowiedź. A więc czy przychodzi nawet starszy kapłan do młodszego i odwrotnie, czy przychodzi ktoś doświadczony życiem do młodszego, do młodego, nawet nam się wydaje, że może być wnukiem, prawda, moim. Tutaj to nie jest tak ważne, bo istotą jest to, że jest moc sakramentu święceń kapłańskich. I tutaj to jest ta płaszczyzna, tak można powiedzieć, tego spotkania, tego porozumienia. Chrystus zmartwychwstały, ukazując się apostołom w zamkniętym wieczerniku po poranku wielkanocnym, umacniał ciągle ich wiarę, ale także przekazywał im ostatnie polecenia dotyczące ich apostolskiej misji. I w wieczerniku apostołowie usłyszeli słowa Jezusa: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Niesamowite słowa. Popatrzmy, Chrystus zostawił taką władzę, a z drugiej strony taką też i odpowiedzialność. Bo z władzą, z mocą zawsze jest połączona odpowiedzialność za to, co właśnie czynimy. Za to, co decydujemy w naszym sercu, za to, co mówimy, co wskazujemy. Dlatego tak ważna jest tutaj ciągle modlitwa do Ducha Świętego, żeby właśnie ten Duch Święty nam podpowiadał, był z nami, umacniał w nas. Nawet jest takie powiedzenie, że powiedzmy przed święceniami kapłańskimi kapłani młodzi, neoprezbiterzy przygotowujący się do otrzymania święceń proszą, mają prosić jakąś łaskę, prawda? I jest ona im rzeczywiście udzielana, to wielu to potwierdza. I najwięcej spośród właśnie takich próśb to jest to, żeby być właśnie dobrym spowiednikiem. Nie tyle, wiadomo, że dobrym kapłanem też, ale właśnie dobrym spowiednikiem, to znaczy mieć cierpliwość, mieć wyrozumiałość i mądrość. I mądrość, żeby w tym posługiwaniu właśnie przewodzić, żeby to nie było, przede wszystkim cierpliwość, żeby to nie było jakoś tam pośpiech, nerwowość, bo to nigdy nie sprzyja. I rzeczywiście, jeżeli o to poprosimy, to Duch Święty daje taką niesamowitą moc, tak bym powiedział, że przychodzą pewne myśli, pewne rady, porady na tę chwilę. I nawet nieraz się sami zaskakujemy, skąd mi to przyszło do głowy, prawda, że jest konkretna sytuacja, konkretny człowiek, konkretny problem i nagle jakaś taka myśl, jakieś takie zdanie prowadzące przychodzi. I ten człowiek niejednokrotnie, nie to, że on się zgadza, bo to nie ma jakiegoś takiego dialogu, powiedzmy, ale nieraz też dziękuję, że to otrzymał tutaj, w tym momencie. A więc jest to specjalne jakieś prowadzenie przez Ducha Świętego. W to trzeba nam wierzyć. I ja mówię, my kapłani tego doświadczamy, że właśnie Duch Święty, on działa naprawdę niesamowicie, w każdej chwili, w każdym momencie, ale wtedy, jeżeli go o to poprosimy, przychodzi nam niejako, jakby powiedzieć, taka jakby łaska z góry, jakaś myśl, jakieś zdanie, jakieś takie prowadzenie, może nawet jakaś taka pewna intuicja, mówimy, i to, co mają niektórzy, w większości powinni mieć lekarze, prawda? Bo się mówi o takiej intuicji lekarskiej, że oprócz wiedzy, wykształcenia, doświadczenia musi być też intuicja. I właśnie Duch Święty daje kapłanom naprawdę taką intuicję pewnego prowadzenia. Weźmijcie Ducha Świętego, bo tu jest to zaproszenie i ten nakaz Chrystusa, żeby weźmijcie, zabierzcie, poproście. I tutaj władza odpuszczenia grzechów to dar Ducha Świętego, nie tylko dla apostołów, ale dla ich następców. Biskupów, którzy już od czasów starożytnych są uważani za tych, którzy posiadają władzę jednania ludzi z Bogiem. Bo cóż może być piękniejszego, jak pogodzić, niejako mówiąc obrazowo, człowieka z Panem Bogiem, ludzi z Panem Bogiem. I również kapłani, diecezjalni, zakonni mają właśnie misję od swojego biskupa lub też od przełożonego. Jako współpracownicy biskupów pełnią posługę dobrego pasterza, który szuka każdej owcy zagubionej i jest tym, który tą posługę miłosiernego Ojca spełnia. I raz jeszcze to, co katechizm przypomina, spowiednik nie jest panem, ale jest sługą Bożego przebaczenia. Jest znakiem, narzędziem miłosiernej miłości Boga względem grzesznika, który pełni tę posługę. Każdy kapłan jest również zobowiązany, by zachować absolutną tajemnicę spowiedzi, a więc tajemnicę grzechów wyznawanych podczas spowiedzi. Tajemnica ta, która nie dopuszcza żadnych wyjątków, żadnych, bo tu nie ma ani sądu, ani prokuratora, ani powiedzmy, były takie sytuacje, że jakieś przemocy, nawet groźby życia i śmierci nie może zwalniać od tego. Jest pieczęcią sakramentalną, ponieważ, jak mówi katechizm, to, co penitent wyznał kapłanowi, zostaje niejako zapieczętowane, można powiedzieć podbite, prawda, podkreślone przez sakrament. Oczywiście z niektórych grzechów, szczególnie ciężkich, zwykle one są połączone z ekskomuniką, co mówiliśmy, a więc wykluczeniem, no tak trzeba powiedzieć, bo to oznacza ekskomunika, czyli wykluczenie ze wspólnoty Kościoła, a więc ten grzech mnie wyklucza automatycznie, z automatu, ze wspólnoty Kościoła. Nie jestem godny, żeby być w tej wspólnocie, a więc przyjmować innych sakramentów, nawet niejako w jakiś sposób się modlić, być razem, chociaż teraz to różnie to się interpretuje, ale na pewno jestem wykluczony z korzystania z sakramentów i ona, ta ekskomunika, jest tutaj połączona właśnie z tym rozgrzeszeniem. Albo papieżowi dana, albo biskupowi, albo pewnym tutaj upoważnieniom kapłanom. A więc w miejscach szczególnych, w miejscach, jakim są sanktuaria, w miejscach, jakim są, prawda, też wybrani kapłani do tego jednania. To już czas jest teraz, może powiedzieć, mniej, ale takie sytuacje są tutaj przewidziane. Jednakże tutaj mówimy ciągle, jak jest niebezpieczeństwo śmierci, Kościół bardzo mądrze, idąc za nauczaniem od wieków, mówi, bo życie wieczne człowieka grzesznego jest tak ważne, że każdy kapłan, nawet ten, który z jakichś powodów nie ma prawa do spowiadania, nie ma władzy kościelnej, może udzielić rozgrzeszenia. A więc właśnie, i tutaj jedno pytanie. Na ile zdajemy sobie sprawę z tego, kim jest spowiednik? Czy dostrzegam w spowiednikach szafarzy Bożego miłosierdzia? Mało tego, czy pragnę korzystać z ich posługi, która jest sprawowana właśnie z polecenia oraz w imieniu Chrystusa? Tutaj jest to bardzo ważne pytanie. A więc sam, pamiętajmy, sam Jezus Chrystus powierzył swoim apostołom posługę sprawowania sakramentu pokuty. Następcami apostołów są dzisiaj biskupi, kapłani, którzy na mocy sakramentu święcej mają władzę odpuszczania ludzkich grzechów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest bardzo tutaj ważne i cały czas miejmy świadomość, że tutaj to nie jest ważne właśnie, czy ten ksiądz jest młody, starszy, doświadczony, mniej doświadczony. Oczywiście to są pewne przymioty, prawda, tegoż człowieka, czy jest no, cierpliwy, może mniej cierpliwy, ale najważniejsze jest to, że on udziela tegoż odpuszczenia w imię Kościoła, w imię Chrystusa, w imię też władzy, którą otrzymał właśnie poprzez święcenia kapłańskie, poprzez, potem mówimy, sukcesję apostolską. A więc delikatny zarazem, ale i wielki charakter tejże właśnie posługi, która tyle tysięcy, popatrzmy, tyle tysięcy osobom, milionom osobom od 2000 lat chrześcijaństwa, Kościoła, udzielasz tego właśnie przebaczenia. A więc sakrament pojednania jedna nas zawsze z Panem Bogiem. I tutaj pamiętajmy, żeby też i modlić się za spowiedników, żeby Pan Bóg dał im moc, Duch Święty dał im mądrość, cierpliwość, światło, żeby ten sakrament był jak najbardziej owocny, bo nie masz nic piękniejszego. To czujemy, jeżeli mamy prawdziwie, naprawdę przeżytą spowiedź, odchodzimy jako ludzie wolni, jako oczyszczeni, jako napełnieni nową nadzieją, nowym jakimś rozdaniem. No to jest coś nie do pisania dla tych, którzy nie mieli tego doświadczenia. Nieraz kto gdzieś tam żyje w krajach, gdzie są z innej wiary, prawda, ludzie, więc gdy im to opiszemy, to dla nich jest to nie do przeżycia, bo no jak, mówi, jak, to jaką to siłą, jaką to mocą, a tą moc czujemy, tej mocy doświadczamy i ta moc na pewno, mało tego, jest potem jeszcze dalej działająca, bo to nie jest tak, że w tym momencie dobrze, ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen, skończyło się i koniec. Nie. Ona dalej idzie z tobą przez życie, następne tygodnie, następne dni Twojego życia są właśnie opatrzone siłą tegoż właśnie przebaczenia, tego właśnie przebaczenia i odpuszczenia grzechów, które następuje w sakramencie pojednania. Dlatego też właśnie Pan Jezus tak to wspaniale przygotował, przewidział, że wiadomo, żyjąc będziemy potrzebowali oczyszczenia i to nie na koniec, w ostatnim momencie, jak to rozumiano w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, więc czekało się do końca lat, do końca życia, żeby się wyspowiadać, żeby iść potem od razu, jak to ufali wszyscy, do nieba, bo bez grzechu, prawda? Tylko właśnie w czasie życia, w czasie drogi, w czasie tego mozołu nawet, kiedy jesteśmy młodzi, dojrzewamy, popełniamy błędy, żeby mieć właśnie tę moc, tą siłę oczyszczającą, wzmacniającą i wtedy korzystać ze zdroju miłosierdzia, a nie tylko czekać na ten ostatni moment, bo to już ostatnie moje dni, więc chcę się pojednać. Nie, jednamy się w każdej chwili, w każdym momencie, a szczególnie kiedy czujemy, że jakaś tutaj niemoc nam zagraża.